W tej serii mówimy o recesji, która dla jednych okaże się tragedią, a dla innych okazją. Chciałbym, żebyście byli po tej drugiej stronie. Nigdy nie wiadomo, kiedy dokładnie nadejdzie zahamowanie w gospodarce i jak długo będzie się utrzymywać. Ostatnio jednak pojawia się coraz więcej sygnałów recesji, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Niezależnie od tego, kiedy nadejdzie recesja, zawsze warto być na nią przygotowanym, aby nie popełnić kosztownych błędów. Pytanie zatem, jakie firmy i sektory gospodarki zyskują w trakcie zahamowania? Co robią wtedy konsumenci i co warto zrobić samemu, aby zyskać na recesji? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją serii o recesji. Zgodnie z Waszą prośbą zagłębimy się w to, jak ten czas wpływa na biznes i konsumentów, a tym samym co się opłaca, a czego nie opłaca się robić w tym okresie. W poprzednich filmach dowiedzieliście się, czym jest recesja i jak zmienia rynek oraz jak recesja wpływa na ludzi i jak się do niej przygotować. Pierwszy i drugi odcinek tej serii znajdziecie tutaj i tu oraz na końcowej planszy materiału. Oba filmy spotkały się z niezwykle pozytywnym odbiorem, za co bardzo Wam dziękuję. Wiem, że wielu z Was pomogły lepiej zrozumieć, co przynosi ze sobą trudny czas w gospodarce. Teraz natomiast warto otworzyć się na drugą stronę rynkowych przetasowań. Wszystko zaczyna się od świadomości. Wiedząc więcej, możemy podejmować bardziej przemyślane decyzje finansowe i skuteczniej budować dobrobyt. Dlatego z tego miejsca staram się nieustannie poszerzać Waszą świadomość ekonomiczną w lekkostrawny sposób. Warto subskrybować kanał, jeśli tego właśnie szukacie. A jeśli chcielibyście dodatkowo wesprzeć moją misję, to wystarczy kliknąć w tej chwili lajka, aby nakarmić algorytm. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Zasady recesji. Przypomnijmy sobie najpierw kilka ważnych rzeczy, gdyby ktoś nie oglądał poprzednich odcinków. Po pierwsze, recesja jest nieunikniona. Mieliśmy z nią do czynienia wielokrotnie w przyszłości. Wiemy więc, że nadejdzie na pewno. Pytanie tylko kiedy, jak głęboka będzie i na jak długo z nami zostanie. Po drugie, recesja to reset systemu. Jej nadejście wywraca rynkowy stół do góry nogami i eliminuje wielu graczy. W jej trakcie wiele firm bankrutuje, ludzie tracą pracę, a czasami i ogłaszają upadłość. Po trzecie, recesja to czas transferów majątkowych. To bardzo ważne. Jedni tracą, a drudzy się bogacą. Pieniądze trafiają wtedy z rąk osób nieprzygotowanych na cięższy czas do tych, którzy odrobili lekcje z historii i wiedzą, że nie zawsze będzie dobrze. Kiedy rynkowy odpływ zastanie nas, jak to mówi Buffett, bez majtek, już niestety niewiele da się zrobić. Przez to dla większości recesja to czas walki o przetrwanie, a nie czas na poszukiwanie okazji. Paradoksalnie jednak to właśnie wtedy, kiedy większość kapitału odpływa z rynku, pojawia się okno możliwości otwarte szerzej niż zazwyczaj. To właśnie w tym czasie mozolny proces budowania majątku może nabrać rozpędu. Wierzę, że przy odpowiednim zrozumieniu tematu da się zmienić kierunek działania z impulsywnego na starannie kalkulowane, choćby w przypadku osób, które obejrzą całość serii o recesji. Do tego jednak trzeba będzie oprzeć się panującym na rynku emocjom. A to z kolei nie będzie proste. Dlaczego? Wróćmy na moment do gry przedstawiającej cykl, jaki nieustannie przechodzi rynek. Można powiedzieć, że na pewnym etapie rynkowej gry znacznie zwiększa się jej tempo. Przyspieszenie następuje w czasie resetu, czy też recesji, kiedy to z etapu ciągłego wzrostu gospodarka nagle zaciąga hamulec. W trakcie wzrostu w kolejne poziomy cen pokonujemy jak kolejne stopnie schodów. Jednak na szczycie wzrostów, kiedy przychodzi recesja, doświadczamy czegoś bliżej wyskoczenia przez okno z wieżowca. Niemal cały rynek idzie w dół bardzo szybko, a to aktywuje u nas tak zwany owczy pęd i duże emocje. Przede wszystkim strach i panikę. Wtedy też w grę wchodzą impulsywne decyzje, na których zwykle tracimy najwięcej.
And the truth is that fear is not a good decision-making tool. Panic is an even worse decision-making tool. And it's when you do the dumbest things, when you are functioning in fear. your lizard brain kicks in and your critical thinking skills disappear.
Aby powstrzymać emocje, które towarzyszą recesji, potrzebna jest szersza perspektywa, która wynika ze świadomości i wiedzy. Takiej perspektywy nabrał bohater poprzedniej części tej serii, czyli kupiec. Człowiek, który sam doświadczył już jednej recesji, na której stracił sporo pieniędzy i który tym razem dobrze przygotował się na jej nadejście. Prześledzimy dzisiaj jego dalsze losy. Najpierw zajmiemy się zasadami, jakimi postanowił się kierować kupiec w trakcie recesji. Później natomiast przyjrzymy się temu, w jakich warunkach musiał je implementować, czyli jak zmieniły się działania konsumentów i firm. Część z Was może być zaskoczona dalszym rozwojem sytuacji, ale wszystko po kolei. Jak zyskać na recesji? Zasady kupca. Kupiec był już doświadczony i wyciągnął wnioski z poprzedniej recesji. Dzięki temu był w stanie stworzyć listę zasad, których trzymał się przez następną dekadę i które pozwoliły mu przygotować się na kolejne załamanie rynku. Jakie to zasady? Każda recesja jest lekcją na przyszłość. Kupiec zauważył, że ten, kto na niej traci, zwykle albo nie miał wcześniej do czynienia z tego typu sytuacją, bo na przykład jest za młody i w 2008 był jeszcze na utrzymaniu rodziców, albo przeżył już recesję, odnotował stratę pracy, wartości mieszkania czy akcji, ale niczego go to nie nauczyło i znów popełnił te same błędy. Przy okazji dajcie znać w komentarzu, czy recesja z 2008 osobiście Was dotknęła, czy nie mieliście jeszcze okazji żadnej doświadczyć. Nasz kupiec tym razem odrobił lekcję i wiedział, jakie błędy popełnił. Kiedy nadeszła poprzednia recesja, po pierwsze był mocno zakredytowany, co znacznie ograniczało mu swobodę wykonywania ruchów. Po drugie miał tylko jedno źródło dochodu, którym była praca przy produkcji jachtów i łódek. Kiedy tylko zaczął się gorszy okres, zlecenia drastycznie spadły, a wraz z nimi produkcja i jego możliwości zarobkowe. Po trzecie żył od wypłaty do wypłaty, nie posiadając zbyt wielkich oszczędności, mimo że wcale nie zarabiał mało. Wpadł jednak w pułapkę polegającą na tym, że im więcej zarabiał, tym więcej wydawał. Znacie ten motyw? Zmieniała się jedynie ilość i jakość rzeczy, jaką miał wokół siebie, ale stan konta był wciąż mniej więcej taki sam. Można powiedzieć, że recesja w pewien sposób była mu potrzebna, tak samo jak i gospodarce. Dzięki tamtym wydarzeniom w tej chwili miał plan składający się z kilku ważnych zasad. Kiedy tylko pojawiły się pierwsze jaskółki kolejnej recesji, kupiec miał poduszkę finansową. Pamiętał, że do sprzedaży akcji i samochodu podczas poprzedniej recesji zmusił go chwilowy brak płynności finansowej. W tamtym czasie niemal wszystko, co zarabiał, wydawał na rachunki, kredyty i podwyższanie swojego standardu życia. Wyrobił więc w sobie bardzo przydatny nawyk płacenia najpierw sobie. Dzięki temu tym razem miał na koncie poduszkę finansową składającą się z środków na życie na najbliższe 6 miesięcy. Kupiec postanowił także w trakcie recesji oszczędzać i inwestować więcej niż zwykle. Dokładnie odwrotność tego, co robiła większość rynku. Już wcześniej sporo oszczędzał, przygotowując się na tę chwilę, przez co miał już kapitał na zakupy, ale kiedy nadeszła, zaciskał pasa jeszcze bardziej, aby jak najwięcej zaoszczędzić. Wiedział, że ten czas trafia się raz na dekadę czy nawet kilkanaście lat. Rozumiał, że kluczowe w budowaniu majątku jest to, aby kupować jak najwięcej właśnie wtedy, kiedy jest promocja. Jak to mówił Warren Buffett, bój się, kiedy inni są chciwi i bądź chciwy, kiedy inni się boją. W trakcie cyklu rynkowego z największym poziomem chciwości ludzkiej mamy do czynienia, kiedy rynek jest na najwyższych poziomach wyceny. Wtedy właśnie inwestorzy tacy jak Warren Buffett czy nasz kupiec wstrzymują się z zakupem. Wszyscy chcą wtedy zyskać, a inwestowanie staje się nagle niezwykle popularnym zajęciem. Nasz bohater zaczął zakupy, kiedy obserwowane przez niego spółki spadły na wartości o 25%. Dokupił jeszcze więcej, kiedy spadły o 30%. Nie próbował także strzelać, kiedy nastąpi dołek i wstrzymywać się z zakupem aż do momentu, kiedy to nastanie, bo wiedział, że nie jest w stanie przewidzieć zachowania rynku. Zauważył, że kiedy prześledzimy historię wielu wielu indeksów, to moment zaraz po osiągnięciu najniższego poziomu był kluczowy i trwał relatywnie krótko. Nasz kupiec nie był giełdowym ekspertem i nie chciał też spędzać nad tym za dużo czasu. Zdecydował się więc nie wstrzymywać z ruchami. Postanowił uśredniać cenę zakupu, kupując indeks S&P 500 co tydzień za określoną z góry kwotę. Wyłączył w głowie myślenie o tym, kiedy kupuje taniej, a kiedy drożej, bo inwestował w długim terminie. Uśredniając wynik w długim okresie, wiedział, że i tak powinien wyjść na swoje. Stwierdził także, że aby ograniczyć ryzyko, będzie inwestował w różnych segmentach rynku. Postanowił zatem kupować zarówno przecenione spółki, mieszkania, jak i kruszce. Nawet gdyby sytuacja nie poszła po jego myśli, inwestował tylko tyle, ile mógł stracić. Podczas poprzedniej recesji zauważył ciekawą rzecz. Ludzie podczas wzrostów na rynku nie inwestowali jedynie tego, co mogli stracić. Przeznaczali na ten cel również pieniądze, które były ich zabezpieczeniem lub miały służyć do codziennego funkcjonowania. Tak niestety dzieje się w momencie, kiedy większość uzna inwestowanie za coś w rodzaju sportu narodowego. Ludzie wyciągali oszczędności skąd, aby zakupić instrumenty inwestycyjne. Niektórzy potrafili nawet brać kredyty pod akcje czy ciut za duże domy i mieszkania, jak na własne potrzeby. Kiedy przychodziła fala recesji, musieli pozbyć się wszystkiego, co stanowiło za duży koszt. Przez to wychodzili ze swoich inwestycji w najmniej korzystnym momencie, aby podtrzymać płynność finansową. Idąc za lekcją, którą dostarczyła kupcowi poprzednia recesja, kiedy był zmuszony sprzedać akcje po niższej cenie, postanowił również nie sprzedawać, kiedy wartość jest niższa niż była. Lata później zauważył wyższą wycenę akcji, które w tamtym momencie sprzedał niemal za bezcen i pamiętał, że to on urzeczywistnił stratę, decydując się na sprzedaż. Postanowił nie popełniać tego samego błędu i trzymać swoją własność aż do ponownego odbicia. Tym razem pamiętał także, aby nie polegać na jednym źródle dochodu. Zwłaszcza w branży czy sektorze, który jest narażony na szczególne cierpienie w trakcie recesji. Kupiec prócz pracy na etacie stworzył na boku swój własny biznes oparty na freelancerskich zleceniach. Nie musiał więc tak samo przejmować się zachwianiami w firmie, bo w razie czego miał także swoich klientów. Co ważne, zdecydował się także inwestować w spółki i rozwijać firmę w jednym z sektorów o największym potencjale w trakcie recesji. Po poprzednim zahamowaniu na rynku wiedział mniej więcej, jakie sektory gospodarki szczególnie w tym czasie traciły, a jakie sporo zyskały. Wszystko sprowadzało się do zrozumienia, jakie troski i potrzeby ma w tym czasie większość uczestników rynku. Jakie to potrzeby? Skutki recesji. Jak zachowa się konsument? Kupiec zauważył, że to, co się dzieje na rynku w trakcie zahamowania rozwoju gospodarki, jest dość przewidywalne. Kiepska sytuacja zmusza konsumentów do podejmowania określonych wyborów. Recesja zwykle kojarzy nam się bardzo negatywnie. Konsumenci zalewani są kolejnymi złymi informacjami z rynku. Ulegają wtedy nieustannej presji i złudzeniu, że w trakcie recesji wszyscy tracą. To jednak nieprawda. Nie wszyscy wtedy tracą. Wręcz przeciwnie. Część graczy cieszy się z załamań na rynku i liczy na jak największą ich ilość. Dzięki nim znacznie szybciej się bogacą. Warren Buffett jest jedną z takich osób. Jego Berkshire Hathaway nie bez przyczyny obecnie przechowuje tak dużą część środków w gotówce. Czy grube ryby nie wiedzą o inflacji, która jest wysoka również w Ameryce? Ostatni odczyt inflacji w USA to już ponad 9%. Oczywiście, że wiedzą, ale mają też świadomość, że zbliżają się przeceny w różnych segmentach rynków, a wtedy ważna jest gotówka. Kupiec również to wiedział, dlatego przygotował na ten moment sporą pulę oszczędności. Rynek w trakcie recesji spada, ludzie panikują i wyprzedają majątek, ale gdzieś ten majątek przecież trafia. Po drugiej stronie znajdują się ludzie, firmy i sektory gospodarki, które w trakcie recesji rozwijają się dalej, a nawet sporo w tym okresie zyskują. No właśnie, zastanówmy się przez chwilę. Wygląda na to, że wszystko się wali. Ludzie w różny sposób tracą pieniądze i żyją w strachu o jutro. Co w takim czasie robi konsument? Kupiec zauważył, że ludzie robią wtedy głównie trzy rzeczy. W dużym skrócie konsument robi out, czyli ogranicza, ucieka i traci. ogranicza wydatki i aktywności. Ucieka od rynku, od problemów, a także ucieka w przyjemności. I traci pieniądze, dotychczasowy spokój, zlecenia, pracę, więc szuka pomocy i rozwiązań. Jak zatem ten rodzaj priorytetów konsumenta wpływa na rynek? Kto zyskuje na recesji? Skoro wiemy, jak czuje się konsument i jak zmieniają się jego potrzeby w tym trudnym czasie, łatwiej będzie nam przewidzieć, jakie sektory mogą na tym zyskać. Kiedy konsument ogranicza wydatki i aktywności do podstaw, zyskują oczywiście firmy, które zaspokajają podstawowe potrzeby człowieka. Wszyscy, niezależnie od sytuacji, musimy jeść i pić. Artykuły spożywcze sprzedają się zatem również w trudnych czasach. W okresie recesji najbardziej zyskują te firmy, które oferują najbardziej atrakcyjne ceny. W momentach kryzysowych, kiedy zaciskamy pasa, ludzi nie interesuje aż tak bardzo moda na ekoprodukty, biodegradowalne słomki czy wzniosłe slogany producenta. W tym czasie głównym determinantem wyboru jest cena. Ludzie zwykle także mniej cenią wtedy czas, a każdą złotówkę oglądają 3 razy przed wydaniem. W takiej sytuacji rzadziej będzie wybierana żabka, a częściej biedronka. Kupiec uważał za zabawne, że część osób śmiała się z rosnących rat kredytów, dlatego że sama nie miała kredytu. Gospodarka to sieć naczyń połączonych. Rosnące zobowiązania to dla konsumentów coraz bardziej ograniczone budżety. A skutki tego wpływają nie tylko na życie kredytobiorców, ale rozlewają się również po całym rynku. Konsumenci zaczynają odmawiać sobie tego, co nie jest niezbędne do funkcjonowania. Dla przykładu nie pojadą w tym roku na wakacje i ograniczą konsumpcję w restauracjach. Rzadziej pozwolą sobie także na rozrywki na mieście, typu kino czy nawet wyjście do galerii. Ograniczanie wydatków wiąże się również z powrotem kapitału do banków. Zaciskanie pasa przekierowuje uwagę konsumenta na oszczędzanie, czyli również powrót do gromadzenia środków na rachunkach i lokatach. Ponadto, kiedy rynek zatacza koło, a ludzie tracą na różnego rodzaju inwestycjach, to często obrażają się na giełdę czy nieruchomości, a to, co im zostało, wraca z powrotem do banków. Jako jedynej bezpiecznej lokaty kapitału. Zwykle w trakcie recesji zauważymy także spadek sprzedaży wszelkich dóbr luksusowych, jak jachty, łódki, droższe auta czy drogie zegarki. Skoro konsument ogranicza wydatki, to spadają również obroty firm, a także zwiększa się konkurencyjność. O tego samego klienta walczy w tym momencie więcej podmiotów. Dlatego w trakcie recesji spory potencjał mają także firmy, które będą ułatwiać przedsiębiorcom pozyskanie klienta, czy też skrócenie drogi zakupu pomiędzy ich towarem a konsumentem. Przedsiębiorcom w tym czasie bardzo zależy na wyróżnieniu się, dlatego będą otwarci na nowości i różne dodatki do dotychczasowej oferty. Przykładem takiej usługi może być Pacific, który wprowadza ulepszenie dla firm z sektora e-commerce. Będzie to bramka płatnicza, dzięki której kupimy produkt za pomocą zaledwie 2 kliknięć, bez podawania adresu wysyłki, numeru telefonu, maila czy numeru karty. Wszystkie te dane wprowadzone są przy pierwszym zakupie, zapisywane i wykorzystywane przy kolejnych zakupach. To trochę taki Amazon One Click, czy kupuję i płacę z Allegro, z tym, że bezpośrednio na stronach sklepów internetowych. Dodatkowo klient indywidualny otrzymuje cashback za zakupy, więc bardziej opłaca mu się kupować przez Pacific niż tradycyjnie. Bramka ma mieć premierę już wkrótce, a Pacific umożliwił sklepom zapisanie się na listę oczekujących. Sklepy z listy otrzymają dodatkowe benefity, a zapisać można się pod linkiem w opisie tego filmu. Może komuś z Was się przyda. Następną rzeczą, jaką robią konsumenci, jest ucieczka od problemów. Pamiętacie czas ostatniej, niezwykle krótkiej recesji? Zamykanie gospodarek zafundowało nam zahamowanie gospodarcze, które pokonaliśmy z pomocą olbrzymiego dodruku pieniędzy. Pamiętacie, jak wielu z nas odreagowywało niestabilną sytuację? Konsument, mając problemy natury finansowej, czy też obawiając się o własne zdrowie, ucieka często w rozrywkę. Wszelkiego rodzaju rozrywka to dla nas moment odprężenia, ucieczki od problemów, odstresowania się, niemyślenia przez chwilę o tym, co złego dzieje się w naszym życiu. Pamiętacie pewnie, jak olbrzymie wzrosty w tamtym czasie odnotowały platformy streamingowe, jak rozwinął się TikTok, czy jak wiele czasu spędziliśmy na YouTubie. Recesja i ograniczenie wydatków sprawia, że cierpią kina czy teatry, a zyskują najłatwiej dostępne platformy rozrywki. Często od problemów konsument ucieka także w używki, czyli alkohol i papierosy, ale także w słodycze, które przez chwilę pozwalają nam poczuć się lepiej. Firmy z tych sektorów także mogą zyskiwać na popularności, co widać choćby po wzmożonej wyprzedaży cukru, o której opowiem Wam zresztą w jutrzejszym odcinku. Konsumenci w trakcie recesji także sporo tracą. Tracą spokój, pracę, pieniądze, płynność finansową i wiele innych. Nikogo nie zdziwi zatem, że w trakcie recesji o wiele więcej pracy mają firmy windykacyjne czy komornicy. Do tego jest to dobry czas dla kancelarii zajmujących się upadłością czy dogadywaniem się z wierzycielami. Kiedy na rynku panuje strach i niepewność, konsumenci są też zdecydowanie bardziej otwarci na różnego rodzaju rozwiązania. Dlatego na popularności zyskują także usługi konsultingowe, takie jak doradztwo podatkowe czy prawne. Na koniec chciałbym jeszcze raz podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętajmy, że w trakcie recesji majątek przechodzi z rąk nieprzygotowanych do rąk przygotowanych. Celowo nie mówię, że z rąk biednych do rąk bogatych, czy też z rąk dobrych ludzi do rąk złych i cwaniaków, jak to ktoś napisał w komentarzu. Dobrze się nad tym zastanówmy. Czy winą kupca jest, że ktoś nie przygotował się na odwrócenie cyklu? Że zainwestował więcej niż powinien? Że się nie zabezpieczył i potrzebuje pieniędzy na zaraz? Że ulega panice i podejmuje głupie decyzje? Czy winą kupca jest, że ktoś żył ponad stan na kredyt, a teraz brakuje mu płynności finansowej? Zwróćmy uwagę, że ludzie w trakcie recesji sprzedają papiery wartościowe czy mieszkania po niższych cenach. To jest fakt, który powtarza się z każdym kolejnym cyklem. Warto więc samemu zainteresować się tym, jak funkcjonuje rynek i pieniądz, skoro nie uczy się nas tego w szkołach. Ja jestem tu po to, aby poszerzać Waszą świadomość i inteligencję finansową. Możecie na tym skorzystać, subskrybując kanał na dole. Dajcie znać, jaki temat chcielibyście omówić w następnych odcinkach i które zasady kupca planujecie wprowadzić w życie. Wiernych Bizonów proszę o hashtag Bizon w komentarzu i do zobaczenia w każdą sobotę i niedzielę o 15. Cześć!